mediacjach wielokrotnie zadajemy takie pytanie, ile pani i pan jest w stanie zapłacić za uratowanie swojego związku, relacji, małżeństwa? Panie najczęściej odpowiadają wszystko, a panowie najczęściej odpowiadają tak do 1000 zł. To w ogóle nie jest pytanie o pieniądze, ale każdy odpowiada tym, co ma w głowie. Dzisiejsza liturgia słowa będzie o pieniądzach, i to nawet wprost, ale będzie o pieniądzach tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my gdzieś sami nie pobłądzili w inwestowaniu w rzeczy, które nie dają tobie i mi życia. Będzie się odsłaniał nam pośród rozmawiania o pieniądzach i słuchania o pieniądzach, będzie odsłaniała nam się prawda o Bogu, który przyjmuje każdego, robi wszystko, by każdego z nas do siebie przyprowadzić i odsłonić prawdę o tym, że kocha nawet pomimo tego, jeśli my sami się w tym doświadczeniu Jego miłości gubimy. Księga Amosa przenosi nas w 8 wiek przed Chrystusem i to ważny moment, bo w 8 wieku, w 9 wieku żyli prorocy, którzy przede wszystkim walczyli z bóstwami ościennymi. Jesteśmy w momencie, w którym wszystkie religie ościenne czczą Boga Baala i oddają Mu cześć i chwałę. Bóstwo Baala to było bóstwo płodności. I tekst, który dzisiaj słyszymy, jest w kontekście tego, że nagle zdajemy sobie sprawę, że we wszystkich kulturach ościennych Baal, kult płodności, to w ogóle myślenie w ogóle o Bogu, że Bóg daje płodność, trzeba pomnażać, potęgować. Jak ktoś nie potęguje tego, to znaczy, że nie żyje blisko Boga, jak żyje blisko Boga, to potęguje, ma więcej pieniędzy, więcej dzieci, więcej dóbr, jest szczęśliwszy. Gorzej, no to znaczy, że daleko od Pana Boga. I to jest obraz, który mają sobie współcześni Izraelici. Dzisiaj słyszymy wizję prorocką proroka Amosa, który zapowiada upadek Królestwa Północnego Izraela. Ale z jakiego powodu ma nastąpić ten upadek? Ano z tego powodu, że nagle w Królestwie Północnym zaczęło być bardzo, ale to bardzo dobrze. Zaczęło im się niesamowicie powodzić. Do tego stopnia im się zaczynało powodzić, że wszystko, co robili, robili tylko i wyłącznie ze zbytku. Święta Nowiu i Szabat, który wypadało w sumie to 5 dni w ciągu miesiąca, stawały się problemem dla ludzi, którzy czerpali nieustannie zyski. Nieustannie wykorzystywali bezbronnych, nieustannie fałszowali miary, nieustannie obniżali jakość produktów tylko i wyłącznie dla zysku. Jesteśmy w takiej rzeczywistości i do kogoś takiego kieruje słowa prorok Amos, który chce tych ludzi opamiętać. Ano z jakiego powodu? Ano z tego powodu, że mówi tak, jeśli nadal tak będziemy robili, to za chwilę nas nie będzie. Historia niestety potwierdza fakty, że nie posłuchali proroka Amosa i 30 lat później Królestwo Północne jest całkowicie doszczętnie zdruzgotane. Dlaczego? Bo przestali walczyć. Przestali mierzyć się z rzeczywistością, tylko zaczęli się fokusować na sobie. Zobaczcie, tu nie ma mowy o tym, że ktoś, kto jest bogaty, to grzeszy. Tylko tu jest mowa o tym, że kiedy zaczynasz fokusować się na rzeczach, które są drugorzędne, gubisz troskę o to, co jest istotą twojego życia. Nasze życie się zaczęło i skończy. Będziemy mieli różny dochód i różny przychód. Będziemy w różny sposób zasobami obracali. Ale uważaj, mówi Amos, bo te wszystkie rzeczy nie będą miały za chwilę żadnego znaczenia i tym nie kupisz niczego innego oprócz tych rzeczy, które sobie nazbierasz. Odkładaj na to, co sprawi i zbuduj, wykorzystuj środki, które masz do tego, żeby oczyścić swój obraz Boga. A jaki jest obraz Boga w dzisiejszym fragmencie? Obraz Boga to jest obraz Boga, który jest Bogiem stwórcą i dawcą wolności. Zobaczcie, kiedy my mamy największy problem z religijnością? Wtedy, kiedy nagle widzimy, że religijność, którą praktykujemy w swoim życiu, nie daje nam życia. Chodzimy do kościoła i co? I nic. Spowiadamy się, albo już nawet nie spowiadamy, no bo to i tak nic nie daje. Chodzimy do komunii, nie chodzimy. A co to za różnica? I tak nic się nie dzieje w moim życiu. A co ma się dziać? Czego oczekujesz od doświadczeń religijnych? Co ma zrobić doświadczenie religii z twoim życiem? Bo zobaczcie, przecież religia ciebie i mnie nie zbawi. Religia nie jest systemem etycznym, w którym chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób żyli. To są tylko i wyłącznie przestrzenie, które mają sprawić, że twoje i moje zaufanie względem Boga będzie większe. Czy kiedy idziesz na dziesiątkę, na jakąkolwiek Eucharystię, to idziesz po to, żeby odbudować w sobie taką więź z Bogiem, która sprawi, że zaufanie w twoim życiu względem Niego będzie większe. Nie, żeby posłuchać, o, jakie fajne kazanie, o, jak sympatycznie, nawet miło było. No cudownie, że jest miło, sympatycznie i nawet ktoś głupot nie gada, ale w ogóle nie o to idzie w doświadczeniu Eucharystii. Zobaczcie, bo może okazać się, że w którymś momencie lepiej nie przyjść na Eucharystię. Wiem, co mówię. Lepiej nie przyjść na Eucharystię, tylko zawołać do Boga i powiedzieć, Panie Boże, w jakim miejscu swojego życia ja jestem, bo w końcu zacząłem się gubić w tym wszystkim i naprawdę z tęsknoty serca zawołać do Niego, bo tu zawsze idzie o Ciebie. Zobaczcie, kiedy idziemy do spowiedzi i wyznajemy nasze grzechy, to my tak naprawdę opowiadamy o wielkiej tęsknocie za Bogiem. Panie, tak wygląda moje życie. Tak wybieram, tak chcę, tak lubię, tak pewnie jeszcze wiele razy przyjdzie mi się z tym mierzyć. Przychodzę do Ciebie, żeby Tobie to powierzyć, bo za Tobą tęsknię. Przychodzę z tęsknoty za Tobą, a nie po to, żeby iść w niedzielę do komunii, bo jest ślub, pogrzeb, bo nie wiadomo jeszcze jaki event religijny. Nie dla eventu się spowiadajcie, tylko dla tęsknoty, którą w sobie nosicie, bo religijność ma nas do ożywienia naszej tęsknoty przyprowadzić. Warto za sobą czasami zatęsknić w związku, bo tęsknota ożywia więzi. Zobaczcie, jak się siedzi ciągle na kupie, to nawet nie można zatęsknić. Potem człowiekowi aż drugi człowiek brzydnie. No bo w którymś momencie już mamy siebie po dziurki w nosie. Nie wolno wszystkiego robić razem. No, życiowe takie doświadczenie, które każdy z nas ma. No po prostu w którymś momencie musimy pobyć sami ze sobą. Takiej uważności na samych siebie chcemy się nauczyć, po to, żeby nasze więzi stawały się życiodajne i twórcze dla mnie i dla innych. I dla ludzi, z którymi żyjemy. Taka jest logika. Kiedy idziesz do sakramentu pojednania, wyznajesz swoje grzechy, to tak naprawdę dotykasz swojej własnej tęsknoty. I ta tęsknota jest motywem. I kiedy mówisz na końcu, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję, postanawiam poprawę, to poprawa nie tyczy się moralności, naszej behawiorystyki, że już teraz to się tak za siebie weźmiemy, zapiszemy się na taką duchową siłownię, nie wiem, wypedałujemy efekt fitness naszej duszy, nie taki push-up zrobimy tego wszystkiego, co nam zwiędło w życiu religijnym. To nie ten kierunek. Postanowienie poprawy tyczy się Twojego i mojego zaufania. Przychodzę do Ciebie, Panie, tak i postanawiam nauczyć się Tobie ufać, bo widzę, że mi tego w moim życiu brakuje. Reguły i zasady życia Wy i ja znamy. Wszyscy wiemy, co należy, co wypada, co nie wypada. No i co z tego, że wiemy? No wiecie, ja też wiem. Wiemy, jak należy się poruszać w przestrzeni, co komu mówić, co nie, co kogo zrani, a co nie. Przecież nie jesteśmy nieskontaktowani z sobą. My to rozumiemy, co robi to z innymi ludźmi, co z nami pewne decyzje robią. Zobaczcie, na pewne rzeczy się decydujemy i przychodzimy wyznać tą prawdę, że ja nie potrafię Ci, Panie, w moim życiu zaufać. Postanawiam uczyć się zaufania, dlatego Ty mnie, Panie, nawracaj. Nawracaj nie znaczy zmieniaj mi obyczaje, tylko nawracaj znaczy zwracaj mnie ku sobie w moim własnym życiu, żebym Ciebie nieustannie w moim życiu widział. Widział, że Ty jesteś tym, który mnie stwarza, który mi daje dobro i który chce mi dać wolność, żebym umiał z tego jak najlepiej i jak najkorzystniej, jak najwięcej skorzystać. To jest doświadczenie wiary, które Tobie i mi chce przypomnieć Amos, dając nam taki obraz. Uważaj, bo Pan Bóg pamięta. Tak się kończy dzisiejszy fragment. Pamięta dobro, którym Cię obdarzył. I nie będzie Tobie i mi wypominał grzechów, tylko Ciebie i mnie po drugiej stronie zapyta, jak walniemy w kalendarz. Wszystko Ci darowałem. Chodziłeś do spowiedzi. Nawet się modliłeś. Byłeś blisko mnie. Cudownie. No i o ile zmieniłeś tą planetę? O ile jest lepsza od momentu, jak Cię nie ma? Czy tylko ją zjadłeś, skonsumowałeś i nic? Zobaczcie, doświadczenie życia z Bogiem ma prowadzić, że jak będziemy odfruwać z tej planety, to ona będzie o krztynę lepsza, niż jak ją zastaliśmy. I że nagle to doświadczenie bóstw ościennych, którymi fascynowali się chrześcijanie pierwszych wieków, sprowadzi nas bardzo trzeźwo do myślenia o więziach i o relacjach, o rzeczach cennych. To dobry interes to jest interes dobry dla obu stron. Dobry interes dla jednej strony to zawsze jest szwindel. Kiedy będziecie myśleli o prowadzeniu biznesu takiego czy innego, zobaczcie, jakie ważnymi regułami trzeba się posługiwać. Współodczuwania z drugą osobą. Bo kiedy o tym zapomnisz, zatracisz się w tym i nie zrozumiesz, o co chodzi w życiu, podpowiada nam dzisiaj prorok Amos. Drugie czytanie to list do Tymoteusza. Tydzień temu też czytaliśmy list do Tymoteusza. Ja przypomnę, list do Tymoteusza tydzień temu był o miłosierdziu. I autor albo Paweł, tak to nazwijmy, albo uczeń Pawłowy, który pisał ten list w latach 60., 80. już naszej ery, do Tymoteusza, czyli bardzo młodego przełożonego gminy chrześcijańskiej, upominał go o tym, żeby nie zapomniał o miłosierdziu. Bo jak zapomnisz, chłopie, o miłosierdziu, to zasiepiesz innych ludzi i sobie podwładnych. Bo staniesz się tak rygorystyczny, tak legalistyczny, że nie zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Reguły i zasady są po to, żeby chronić dobro. Jak ucz innych ludzi ocalać dobro, a nie przestrzegać reguł i zasad. Kiedy będziesz im pokazywał, co jest dobro i pokazywał, jaka jest logika reguł i zasad, wtedy zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie, cała procedura naszej pedagogiki względem ludzi, których kochamy, do tego się sprowadza. Jak wymierzacie sprawiedliwą karę względem tych, którym, albo konsekwencje względem tych, z którymi żyjemy, to zawsze pokazujemy, z jakiego powodu ktoś takie ma sankcje czy konsekwencje. Sankcje i konsekwencje mają być zawsze doświadczeniem naprawczym człowieka, a nie upokorzeniem, nie krzywdą i pokazaniem, że ja jestem lepszy. Taka jest logika sankcji. Ma wydobyć z nas dobro, zrozumienie. I chodzi o to, żeby nieustannie kształtować w drugim człowieku taką postawę, w którym chce się uczyć. Bo kiedy będzie chciał się uczyć, zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Co dzisiaj słyszymy w dzisiejszym fragmencie? W dzisiejszym fragmencie idziemy kawałek dalej. Było o miłosierdziu, a dzisiaj słyszymy o tym. Jeśli rozumiesz, że miłosierdzie to pragnienie Pana Boga względem ciebie, to zapamiętaj, że miłosierdzie zaczyna się od siebie samego i że pierwszą rzeczą, którą muszę o tym pamiętać, to muszę być miłosierny dla siebie, a w tym miłosierdziu dla siebie mam się modlić za wszystkich. Dlaczego? Bo doświadczenie wiary, czyli twojej i mojej więzi z Bogiem, nie jest dla ciebie i dla mnie, jest dla innych. Przychodzimy do wspólnoty wierzących, bo otrzymaliśmy łaskę wiary, którą dzisiaj mamy, może za tydzień też będziemy mieli. Ale nikt z nas nie damy sobie nawzajem gwarancji, że za tydzień łaskę wiary w sobie nosić będziemy. Bo łaska wiary przynależy nie do nas, tylko do dawcy tej łaski, czyli do Boga. Nosimy ją w naczyniach glinianych i wszystko, co możemy robić, to zabiegamy o to naczynie, żeby tą łaskę, którą w jakiś sposób rozpoznajemy i rozczytujemy, żeby ona napełniała mnie, czyli naczynie. Zabiegamy tylko i wyłącznie o to. I dzisiaj autor Paweł pisze do Tymoteusza, mówi: pamiętaj, módl się za wszystkich. Twoja modlitwa to nie ma być modlitwa o to, żeby tobie było lepiej, tylko twoja modlitwa to ma być uważność na innych ludzi. Wtedy zrozumiesz, o co w tym wszystkim biega. Biega o to, żebyś nie stał się egoistą, który prędzej czy później zatraci zdolność do uważnego czytania rzeczywistości. Podnoś ręce w modlitwie, słyszymy dzisiaj. Co to jest za gest? Tak modliła się cała starożytna Grecja. Chrześcijanie pochodzenia greckiego w ten sposób się modlili, bo dla nich był to jedyny wizerunek Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Podnoś ręce, tak jak On, jak się modlić. Teraz nie tylko chodzi o to, żeby robić to. Oni robili to dosłownie, podnosili ręce, bo tylko w ten sposób byli sobie w stanie uzmysłowić, że w modlitwie chodzi o to, żebym nauczył się kochać tak, jak Chrystus kocha. O to w tym idzie. My nie naśladujemy Chrystusa. My naśladujemy pierwszych apostołów, którzy szli za Nim i próbujemy żyć najlepiej podobnie do nich. Ale słuchając Pana, w którego wierzymy, chcemy wydobyć to, co sprawiało, że stajemy się podobni do Niego. Mamy wołać do Niego tak jak On. Otwieraj swoje ręce i wołaj z miłością za drugiego człowieka. Dobra modlitwa to nie jest modlitwa taka, która będzie w skupieniu, w uważności. Dobra modlitwa to jest ta, która jest, a zła to jest ta, której nie ma. Wiele razy będziemy rozproszeni, nieskupieni, niesfokusowani. O tryliardzie rzeczy będziemy myśleć symultanicznie. To trochę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że wołasz i wołasz z miłości. Wołaj za innymi, by otwierać swoje własne serce. A nagle zobaczysz, całe o co chodzi w tym życiu. I jeszcze jedna rzecz z drugim czytaniem jest związana. List do Tymoteusza mówi o jednej ważnej rzeczy. Pamiętaj, nigdy nie wykluczaj z doświadczenia wiary i miłości Boga samego siebie. Nigdy, przenigdy. Bo wiara ma sprawić w twoim i w moim życiu, że staniesz się miłosierny dla siebie, żeby tym miłosierdzie świadczyć innym. Dlatego ucz się wołać za innych. Ja to przypomnę, bo to jest, warto sobie nieustannie to powtarzać. Wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście hojność. Zacznij w życiu dziękować, a doświadczysz szczęścia. Jeśli masz wrażenie, że twoje życie jest jednym wielkim pasmem nieszczęść, to zacznij dziękować. Zrób coś na przekór swojej myśleniu, po to, żeby doświadczyć szczęścia. To nie jest tak, że ludzie szczęśliwi dziękują. To jest tak, że ludzie, którzy dziękują, są szczęśliwi. To jest zupełnie inna logika. I to chcę przypomnieć dzisiaj autor tekstu do Tymoteusza. Dziękuj, módl się, by twoje życie zaczęło się zmieniać i byś zrozumiał logikę Boga, który zawsze fokusuje się na tych i nad nami, którzy jesteśmy słabi. I może się okazać, że pierwszą osobą, której nie należy wykluczać w naszym życiu, to jesteśmy my sami, bo sobie nie dajemy prawa do doświadczenia szczęścia. I dzisiejsza Ewangelia. My tego nie słyszymy, bo tam jest 100 beczek oliwy, 100 korców pszenicy, no i to sobie tak ładnie brzmi. Jakieś tam produkty. My mówimy o holendarnych pieniądzach. I to słowo tu najlepiej pasuje. To są 73 tysiące denarów kosztowało 100 beczek oliwy. Żebyśmy rozumieli, ile to jest lat pracy. To jest 200 lat pracy jednego człowieka. My o takich w sumach mówimy dzisiaj w Ewangelii. 100 korców pszenicy to jest 50 tysięcy denarów, co się jest równowartością 138 lat pracy. Musimy najpierw doprecyzować pojęcie. Pan Jezus mówi o jakichś wygranych miliardowych, nawet nie milionowych, miliardowych i dłużnikach, którzy są winni holendarne pieniądze. I kimś, kto tym zarządza. I ten ktoś chciał uszczknąć coś dla siebie. Dzisiaj wcale nie jest pochwała tego nieuczciwego zarządcy, że okrada Pana. To by była wielka głupota, gdybyśmy tak zinterpretowali i teraz chodzi o to, żebyśmy też wspólnie razem podkradali. Ja z tacy, a wy z pensji swoich pracodawców. Bo nie o to w tym idzie. Tylko o czymś innym jest ta dzisiejsza Ewangelia. Ta dzisiejsza Ewangelia opowiada o zarządcy, który w którymś momencie zajarzył, że źle żyje. Tak, źle się porawił. Podkradał majątek Pana. I teraz zostawmy jakąś sumę. My mówimy o gigantycznych pieniądzach. Jakieś pieniądze, bo coś źle w swoim życiu robił i wiedział, że jest to nieuczciwe. W którymś momencie się opamiętał, a kiedy się opamiętał? Nie kiedy sam doszedł do tego momentu, tylko kiedy inni mu to pokazali. Zobaczcie, jesteśmy w sytuacji, w której nagle człowiek sobie uświadamia, że źle robi, dlatego że ktoś mu to pokazuje i wpada na genialny pomysł. W takim razie to, co umiem najlepiej, czyli robić szachermacher, zrobię to względem ludzi, w którym jestem ja coś dłużny. I dłużni są ci temu Panu, któremu wiszą jeszcze większe pieniądze. Ów zarządca zrezygnował ze swojego zarobku. Tą część, którą im darował, to była część, która należała się jemu, a nie Panu. Oni powinni tyle zapłacić. 100 beczek oliwy, 100 korców pszenicy. Ale ta różnica, o którą on im darował, to był jego zysk. On w takim razie z tego zrezygnował i w ten sposób pozyskał sobie tych ludzi. Oni nadal są mu dłużni i nadal wiszą mu pieniądze w tych dokrętnych dobrach. Ale już wie, że ci ludzie są za nim, bo okazał się kimś, kto zrozumiał rzeczywistość. Ten kontekst Ewangelii jest dość istotny. Bo też warto ten kontekst zobaczyć. Kontekst jest taki, tydzień temu go słyszeliśmy, kiedy do Chrystusa przychodzą celnicy, grzesznicy, żeby go słuchać. Są potrzaskani życiowo, pogubieni i wiedzą o tym, że się gubią w swoim życiu. I Chrystus im opowiada wtedy trzy przypowieści, które czytaliśmy tydzień temu. O pasterzu, który ma 100 owiec, o kobiecie, która ma 10 drachem i o ojcu, który ma 2 synów. Kończy się ta przypowieść, ten ostatni fragment, tym, że nagle wiemy, że jest dwóch synów, jeden nie wchodzi do domu, drugi wchodzi i nie wiemy, co się dalej wydarza. I Pan Jezus opowiadał to chciwym na grosz faryzeuszom i uczonym w prawie. I dzisiaj jakby mamy kontynuację tego, po czym mówi to do tych, którzy stoją po jednej stronie, odwraca się do drugich i mówi do swoich uczniów, którzy też tam byli. Tą przypowieść, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Mówi, uważaj, bo w życiu, tak jak oni tacy pewnie są, ty możesz stać się chciwy. Może nie na pieniądze, tylko na jakieś dobra duchowe. Masz wrażenie, że chodząc do kościoła wychodzisz coś. Coś się stanie, wymodlisz coś. Więc kolejne fatimki, nabożeństwa, różańce, jeszcze więcej modlitw. Na pewno uprosisz Boga, że coś się w twoim życiu wydarzy. Przecież Bóg nie jest do upraszania. To nie o to w tym idzie. Bóg zaprasza ciebie, dom i mnie do takiej relacji, w którym będziesz wiedziała i wiedział, że jesteś Jego córką i synem. Bo synostwo sprawia, że rozumiemy, jaki jest Ojciec, że możesz ze swoim życiem zrobić wszystko. Możesz żyć jak chcesz i może w którymś momencie opamiętasz się i zobaczysz w swoim życiu Jego miłość, która jest za darmo. Nie tylko do ciebie i do mnie, ale do wszystkich ludzi. I nagle staniesz się świadkiem nie kościoła rzymskokatolickiego, tylko opowieści o Bogu, który kocha i podnosi, który szuka każdego, kto jest potrzaskany, który robi wszystko, żeby każdego do siebie przyprowadzić. Nawet przez życiorys jakiegoś człowieka opowiada Jezus Chrystus dzisiaj historię o tym, co można zrobić z sobą, żeby odzyskać życie wieczne. Ten fragment jest nam źle przetłumaczony, który dzisiaj słyszymy na język polski. Ja też wam powiadam, mówi Jezus Chrystus, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się wszystko skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków, mówi Jezus Chrystus. O czym on mówi? On mówi bardzo prostą rzecz. Wszystkie dobra, jakie posiadamy, od pieniędzy, przez ludzi, przez jakieś własności, które mamy względem relacji do drugiego człowieka, do różnych majątności, wszystko jest po to, żeby pozyskiwać drugiego człowieka. Aby gdy te rzeczy się skończą, nie wszystko na ziemi, tylko kiedy ci tych rzeczy zabraknie, kiedy nagle będziesz widziała i widział, że pewnych rzeczy nie da się kupić, żeby ci ludzie, których ty i ja obdarujemy tym, co ty i ja mamy, żeby ci ludzie się za nami wstawili u Boga i powiedzieli, nie, nie, tak, ojciec Artur, no, odszedł od Pana, żył jak żył, ale doświadczyłem od Niego jakiegoś dobra. Proszę Cię, Panie, daj Mu miłosierdzie. O to w tym idzie. I dzisiaj tą prawdę przypomina Tobie im Jezus Chrystus. Zobacz, że wszystko, co posiadamy, jest po to, by pozyskiwać innych ludzi, dlatego, żeby w doświadczeniu więzi i relacji ci ludzie kiedyś opowiedzieli się za nami. Jeśli to wydarza się w Twoim i w moim życiu, to jesteśmy coraz bliżej Królestwa Niebieskiego, które jest darem dla każdego z nas. Aby było też i naszym doświadczeniem.